Jesteście przestępcami.
Trump uniewinniony. Nie będzie impeachmentu. Senat USA właśnie zakończył jego proces. Trump tuż po głosowaniu oświadczył i zdradził swoje plany na przyszłość. Co zrobi? Czy wróci do Białego Domu? O tym dziś w programie Idź pod prąd na żywo. Eunika Chojecka, zapraszam. Jest poniedziałek, 15 lutego, a ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź pod prąd. Witam cię serdecznie.
Witam ciebie, witam państwa.
A także szef wiadomości Idź pod prąd, Cezary Kłosowicz. Dzień dobry. Witam również. Czekamy na wasze pytania i komentarze. Piszcie na czacie, w mediach społecznościowych, Twitterze, Facebooku, IPP.tv. Ten hashtag obowiązuje i wasze tweety, mam nadzieję, będą się pokazywać na naszym ekranie i będziemy na nie na bieżąco odpowiadać. Co ta decyzja Senatu USA oznacza dla Donalda Trumpa, Cezary Kłosowicz?
No, oznacza, że nie zostanie usunięty z urzędu, na którym już nie jest. To po pierwsze. Po drugie, co ważniejsze, konsekwencją skazania mogłoby być jeszcze kolejne głosowanie, gdzie już tylko połowa senatorów mogłaby zdecydować o tym, że nie będzie mógł się ubiegać o żaden urząd publiczny, czyli nie mógłby już startować na prezydenta na przykład, więc tego uniknął.
Czyli rozumiem, że Trump może ubiegać się o prezydenturę.
Póki co może. Nie wiem, jak, czy inne procesy ewentualne, cywilne czy karne mogą go też jakoś pozbawić tego prawa.
Czym jest impeachment? Bo tu przed programem jeszcze rozmawialiśmy, że sformułowanie nie będzie impeachmentu nie jest do końca poprawne. My używamy je w takiej, można powiedzieć, potocznym rozumieniu. Cezary Kłosowicz.
Tak, potocznie się mówi, że nie będzie impeachmentu, czyli że nie zostanie usunięty z urzędu. Natomiast impeachment formalnie oznacza postawienie w stan oskarżenia osoby publicznej w Stanach Zjednoczonych według tej procedury. Także to się odbyło już drugi raz wobec Trumpa, więc dwa razy zaszedł ten impeachment. Natomiast potem w trakcie już tego procesu nie został uznany za winnego tych zarzutów, jakie były w artykułach impeachmentu.
Jakie to były zarzuty?
Teraz to było podżeganie do powstania. Chodziło oczywiście o te wydarzenia z 6 stycznia, że zwołał ludzi
i
swoim językiem, jakby tym, co mówił, czy tym, co robił, zachęcił ich do tej napaści na Kapitol. I tutaj ta sprawa była rozstrzygana. Tu trzeba powiedzieć, że choć nie został formalnie skazany, to nie znaczy, że nawet ci, którzy głosowali przeciwko, uznają, że nie jest winny, czy nie przyczynił się do tych wydarzeń, bo część tu senatorów, nawet lider republikanów w Senacie, Mitch McConnell, mówił, że on uważa, że tu Trump przyczynił się, ale nie powinien zostać objęty impeachmentem. Mhm. Tam się powołują na konstytucję. Część twierdzi, że w ogóle nie jest konstytucyjny impeachment po tym, jak już, czy ten proces po tym, jak już nie jest tym urzędnikiem. Osobiście myślę, że to akurat nie jest przeszkoda w osądzeniu. Zresztą były przypadki osądzenia nie prezydenta, ale innego urzędnika już po tym, jak skończył kadencję właśnie też w procedurze impeachmentu. Natomiast tu Senat już się wypowiedział i tutaj jest koniec.
Pastor Paweł Chojecki, ty byłeś przeciwny, krytykowałeś słowa Donalda Trumpa o zwoływaniu ludzi pod Kapitol. Później no, były te zamieszki, zostali zabici ludzie. Rzeczywiście to się rozegrało bardzo, bardzo nieprzyjemnie. Ty to też zapowiedziałeś, że prawdopodobnie tak to się skończy. Czy ty byś głosował za impeachmentem Donalda Trumpa?
No, w sensie za tym, czy jest winien, czy nie winien. No tutaj bardzo trudny mieli orzech do zgryzienia ci, którzy mieli tam głosować. Po pierwsze, to był całe pasmo różnych, można powiedzieć, takich pułapek, w które Trump wchodził. Czyli idea jego prezydentury absolutnie nie była taka, żeby tam dokonywać jakichś powstań, przewrotów, prowadzić ludzi do tego, by demolowali miasta czy urzędy publiczne. On wręcz z tym walczył. Mhm. Przypominamy, że to właśnie komunistyczna agentura wyprowadziła wcześniej ludzi na ulicę. To BLM, to Antifa, to obalanie
pomników. Tam również zginęli ludzie.
Też zginęli ludzie. Też były ataki na policję, też było przejmowanie kontroli nad częścią miast, czy także urzędami, bo na tej części okupowanej przez tych pseudoprotestujących to też były różne urzędy. Także strona przeciwna to samo przez cały czas robiła, przez cały ostatni rok. Trump z tym walczył. Pamiętacie to słynne zdjęcie przy kościele nieopodal Waszyngtonu z Biblią, nie? Które też no, tak było dla mnie zaczątkiem akcji, inspiracją do tej akcji, że stoimy przy Stanach Zjednoczonych, chrześcijanie są za tą chrześcijańską
Christians for USA, rzeczywiście.
Ameryką. Ta akcja bardzo dużo też no, takiego poparcia. Zobaczcie, ile ludzi się też tak fotografowało, a to przecież jest tylko wycinek tego.
Także, wróćmy do pytania.
Tak, ja zmierzam do odpowiedzi na to pytanie. Także widać, że Trump po prostu wszedł w pułapkę demokratów, czy bardziej można powiedzieć komunistów, bo nie wszyscy demokraci jako posłowie, senatorowie brali w tym udział, ale...
Polegała ta pułapka?
Na najpierw różnych przedziwnych zdarzeniach przy wyborach. Oczywiście już wcześniej można było mówić o przygotowaniu kampanii, o przygotowaniu maszyn, o utrudnieniach na mediach społecznościowych. Już to przecież wszystko, ten spisek komunistyczny niszczenia Trumpa no, był praktycznie przez cały ostatni rok w fazie wielkiej realizacji. Nie? I Trump po prostu w to wchodził. Znaczy, jak gdyby w swej czy pysze, czy jakiejś ślepocie takiej duchowej, czy geopolitycznej, wchodził w jedną po drugiej pułapkę. Zresztą nie tylko on, bo pamiętam przecież, że tu na zeszłorocznym zjeździe Idź Pod Prąd gościliśmy znamienitych republikanów z najwyższej półki i oni jak jeden mąż byli pewni, że Trump wygra wybory jesienne bez najmniejszego problemu. To nie, że będzie jakaś trudność. To ja zapowiadałem, ludzie, opamiętajcie się, Chiny zaatakowały wirusem. Będzie ogromny problem z tym, żeby Trump wygrał wybory. Mówi, nie, na pewno wygra. No to przecież takie dialogi mamy.
Trump był bardzo pewny wygranej.
Mamy nagrane i w tym sensie on reagował jak taki zraniony dzik, można powiedzieć, i już w takim troszeczkę, można powiedzieć, jakimś szaleństwie to zebranie pod Kapitolem, znaczy to zwoływanie tych zwolenników przed Kapitol, no to była dla mnie czysta głupota. I o tym mówiłem już zresztą w wieczór wyborczy, że taki scenariusz właśnie rozwścieczenia zwolenników Trumpa będzie przez komunistów realizowany, że najpierw ogłosi się, że Trump jednak wygrywa, tak jak to było powiedziane. I rzeczywiście pierwsze...
Pamiętamy wieczór, czy raczej no to właśnie, dla nas noc wyborczą.
To ten scenariusz zapowiedziałem, tak także... Z punktu widzenia, można powiedzieć, takiej sprawiedliwości, no to on był, można powiedzieć, polowanie z nagonką było na niego robione. Czyli w tym sensie jest niewinien, nie? Chociaż głupota jego, tego przemówienia tuż przed tym wdarciem się na Kapitol jest dla mnie niewyjaśniona. Dzięki Bogu nie muszę głosować, bo miałbym straszny problem.
Ostre słowa dzisiaj w telewizji, idź pod prąd. W takim razie, czy Trump ma szansę, waszym zdaniem, na prezydenturę, kolejną prezydenturę? Czy to już jest zamknięcie jego kariery w polityce?
Myślę, że nie zamknięcie kariery w polityce, ale myślę, że nie ma szans na prezydenturę już. Myślę, że nie ma nawet szans na nominację.
Bo to już, partii republikańskiej.
Tak, nie tylko na wybory. No już widać, w tym głosowaniu to była największa liczba osób z partii prezydenta w historii, która głosowałaby za impeachmentem, czy za skazaniem
Donalda Trumpa. Między innymi Mitt Romney, drodzy państwo.
Romney już w poprzednim też. Także on drugi raz, ale pozostałych sześciu senatorów, sześcioro, to teraz się dołożyło. Także w historii USA były cztery procedury impeachmentu prezydenta, i ta była najbardziej popierana przez partię prezydenta i w ogóle też chyba miała najwięcej głosów. Także widać, że tutaj i w partii republikańskiej jest duży sprzeciw wobec tego, co robił Trump. I także ci, jak mówiłem, którzy nawet głosowali przeciw, republikanie, wielu z nich się wypowiadało, że jednak jest tu jakaś odpowiedzialność prezydenta, tylko że nie powinna być w ten sposób karana.
Tak. Tutaj być może to jest, że tak powiem, kolejny spisek tej części komunistycznej w establishmencie Stanów Zjednoczonych, że Trump jest teraz przewidziany przez nich, oczywiście bezwiednie. To nie mówię, że Trump jest zaangażowany w ten spisek, ale to, że on pozostanie na scenie politycznej, ale tak jak Cezary powiedział, tu się zgadzam, bez szans na reelekcję, ale dalej z ogromnymi ambicjami, co to oświadczenie pokazuje, będzie ogromnym problemem teraz dla partii republikańskiej. Będzie ogromnym problemem wewnętrznym. No bo teraz tak, wystawić go źle, nie wystawić go jeszcze gorzej.
Będzie walka.
Dokładnie. Będzie. Nie wiadomo, tak jak zapowiadałem, czy to się nie skończy podziałem partii republikańskiej. To jest marzenie demokratów. Mieliby przeciwko sobie dwie dużo mniejsze i zwalczające się nawzajem partie przeciwne.
To co teraz partia republikańska waszym zdaniem powinna zrobić z kimś takim jak Donald Trump?
Nie wiem, co powinna zrobić partia republikańska. Zobaczymy przede wszystkim, co zrobi Donald Trump. I wtedy będziemy mogli jakoś coś powiedzieć. Do wyborów prezydenckich jeszcze formalnie 4 lata, także tu sytuacja może się rozwinąć, zmienić. Ktoś inny może się wybić, nawet chcący kontynuować politykę Trumpa, ale nie tak uwikłany w te różne już sprawy. A Trump może różne rzeczy, może zostać senatorem, może oczywiście zakładać swoje media. Właśnie. I w ten sposób oddziaływać na politykę, także ma jakieś pole manewru. Przy czym czekają go jeszcze na pewno rozprawy w sądach już takich zwykłych i tutaj też może dojść po prostu do skazania i tyle.
Rozprawy jakie są zarzuty wobec Donalda Trumpa?
Tu są przeróżne zarzuty nawet wobec tego, mówię, ta sprawa podżegania do ataku na Kapitol została w procedurze impeachmentu rozstrzygnięta, ale to nie znaczy, że Trump został uznany za całkowicie niewinnego. Także przed sądem mogą osoby różne wnosić sprawy, że tu przez niego coś się stało, że doznały krzywdy, tam przecież ginęli ludzie.
Dokładnie.
Także tu i kryminalne zarzuty, i cywilne pozwy wszelakie mogą jeszcze być i może zostać przez jakiś sąd skazany na tam przeróżne kary, a pewnie i z całej działalności prezydenckiej też mu będą wyciągać jakieś tam sprawy. Może wymyślone, może bardziej prawdziwe.
Spróbujemy podsumować też w jakimś skrócie prezydenturę Donalda Trumpa, ale to za chwilę. Jeszcze wróćmy do tej sytuacji partii republikańskiej, która nie jest łatwa.
Jeśli chodzi o te
sądy,
to pamiętacie, jak mówiłem, że szpica tych atakujących Kapitol to byli prowokatorzy. To widać po człowieku krowie łajno, czy jak on się tam nazywa, że on ogłosił, że on teraz będzie zeznawał w procesach przeciwko Trumpowi. Także widzicie,
A udawał zwolennika.
A udawał tam nie wiadomo kogo. Myśmy tam od razu wiedzieli, co to za typek. I tu się potwierdziły nasze diagnozy. Tu pytanie twoje wcześniejsze, co Partia Republikańska ma zrobić z Trumpem, no jest, że tak powiem, biorąc pod uwagę wolną wolę człowieka, trudne, nie? Znaczy, to myślę, że trzeba inaczej postawić to pytanie. Właściwym pytaniem jest, co Trump powinien w tej sytuacji zrobić. No
właśnie, to jest następne pytanie, które się pojawia, bo on po głosowaniu Senatu oświadczył kilka spraw i zdradził swoje plany na przyszłość. Jakie to są plany?
Tak, powiedział, że ten będzie kontynuował ten swój ruch, by uczynić Amerykę wielką, Make America Great Again. Zapowiedział, że w najbliższych miesiącach wiele przekaże, tak nie konkretnie, ale że będą jego zwolennicy mogli kontynuować działanie i dalej działać na rzecz wielkości Ameryki. Mówił, przed nami tak wiele pracy. Wkrótce wyjdziemy z wizją jasnej, promiennej i nieograniczonej amerykańskiej przyszłości. No, natomiast tak, co konkretnie się wydarzy, to jeszcze niestety nie wiemy.
Czyli nie powiedział żadnych konkretów.
Tak.
Czy to będzie telewizja, założenie jakiegoś medium Donalda Trumpa, czy nowej partii też chodziły takie słuchy?
No, gdyby to tak odczytywać bezstronnie, to raczej nie chodzi tutaj o płaszczyznę działań medialnych, tylko o działań politycznych. On z takiego konia spadł i mówiąc te słowa, no to jest jasno odczytywane jako jakaś deklaracja politycznego zaangażowania. I to jest to, co myślę, że może być tym problemem.
Bo problemem.
Problemem, tak, bo on mówi, ani już nie wygra, ale jednocześnie nie pozwoli wygrać innym, nie? Taka sytuacja może z tego wyniknąć. Także gdyby on poszedł tą drogą, którą już dawno temu, pół roku temu mniej więcejśmy formułowali, zresztą powinien to zrobić nawet jako urzędujący prezydent Stanów Zjednoczonych, powinien doprowadzić do wolności w mediach społecznościowych. A on sam przecież był bardzo mocno bojkotowany przez Twittera, ale też nie tylko. Zawsze tam takie komentarze się pojawiały, że te jego wypowiedzi to są tam nieprawdziwe i tak dalej. On z tym nic nie zrobił. No ktoś powie, że nie mógł, miał inne rzeczy na głowie, no ale to, że cenzura jest w mediach społecznościowych, że to jest cenzura o zabarwieniu komunistyczno-lewicowym, liberalnym, no to już każdy niech sobie tam wstawi właściwe, to było oczywiste nie od roku, tylko od przynajmniej 5-6 lat. Można w takim mniej więcej zakresie czasowym już mówić o sygnałach blokowania portali chrześcijańskich, osób o zabarwieniu poglądach konserwatywnych i tak dalej, podczas gdy środowiska liberalne czy lewicowe nie miały żadnych problemów, nie?
Czyli ty byś radził Trumpowi pójście w stronę medialną.
Albo trzeba było już w czasie jego prezydentury, on żeby swoim nazwiskiem, przecież różne prywatne interesy tam prowadził. Oczywiście no, nie mógł jako prezydent się w to angażować, ale mógł o tym mówić. Mógł o tym mówić i wtedy by mówił cały świat. Jeśli wtedy by on, że tak powiem, opowiedział, że on tutaj, powiedzmy, jego zaplecze zbudowało jakiś nowy Twitter, nowy Facebook, YouTube, czy jeszcze coś może lepszego i teraz prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział, a ja przechodzę na, teraz to tam na Signal chyba, tak? Przechodzą, czy na jakiś Gap, nie wiem.
Signal, tak, też.
Nie jestem w tym biegły. Gdyby powiedział coś takiego, powiedzmy, 2 lata przed wyborami, to te wybory całkowicie inaczej by wyglądały i pojawiłaby się realna konkurencja, bo on ze swoimi milionami przecież followersów od razu by zasilił taki nowo powstający portal, nie? Mówiliśmy to też już po przegranych, znaczy po tym, powiedzmy, pseudoliczeniu głosów, nie? Że teraz to już jest akcja, wiecie, czerwony alarm, teraz trzeba szybko te media zakładać. Zobaczcie, minęło, mówię, już wiele miesięcy od tamtych wydarzeń, a tutaj ani widu, ani słychu, żeby Trump czy jego otoczenie brali udział w budowaniu jakichś mediów.
No pojawił się Parler, tak? To niezależna
inicjatywa.
No ale
to nie od niego. Znaczy,
również tam jest
to tylko ludzie zaczynają szukać.
Trump, ale Cezary, jeszcze do ciebie pytanie. Twoim zdaniem, co teraz powinien zrobić Donald Trump? Czy jeszcze w ogóle może wyjść z twarzą z tej sytuacji?
No na pewno, jeśli chcę coś jeszcze osiągnąć w polityce, no to bez mediów swoich tego nie zrobi w tym układzie, jaki teraz jest medialny, więc no...
Nie, ale Fox News, no, wydaje się, że przeprosiło się trochę z Donaldem Trumpem, nazwało republikanów, którzy głosowali za skazaniem, tak? Trumpa Twitter, tak. Zdrajcami. Twitter, tak, już Donald Trump nie może tam wrócić, przynajmniej
na ten czas. To jest w ogóle jakieś horrendum. No jakim prawem, na jakiej podstawie, nie?
Ekskomunika, można powiedzieć.
Coś jak w kościele rzymskokatolickim normalnie.
Także no musiałby pójść jakoś w tę stronę, czy jakichś swoich współpracowników, czy sympatyków mieć, którzy stworzą jakieś takie media silniejsze niż te, które są jakieś internetowe, no stosunkowo jednak o mniejszym zasięgu niż Twitter, czy Facebook, czy nawet Fox News. Także no bez tego no nie ma, myślę, szans nic zrobić. No i mówię, no pozostaje sprawa jeszcze wybronienia się przed różnymi zarzutami. No jak zostanie skazany, no to już z kampanii nie zrobi.
Przypomnijmy sobie Donalda Trumpa ze starych, dobrych czasów. 2017 rok i przemówienie prezydenta na zakończenie roku dla studentów Liberty University. To jest ten największy chrześcijański uniwersytet na świecie. I wracamy za chwilę. Ja przypomnę, że czekamy na wasze głosy i pytania. IPPTV, ten hashtag obowiązuje na Twitterze, na Facebooku i w mediach społecznościowych. Możecie też udzielać się na czacie.
Teraz musicie wyjść w świat i zmienić swoje nadzieje i marzenia w działanie. Ameryka zawsze była ziemią marzeń, bo Ameryka jest krajem ludzi prawdziwej wiary. Kiedy pielgrzymi przybyli tu, do Plymouth, modlili się. Kiedy ojcowie założyciele pisali deklarację niepodległości, wezwali naszego Stwórcę 4 razy. Bo w Ameryce nie czcimy rządu, czcimy Boga. Właśnie dlatego nasza waluta z dumą deklaruje: Bogu ufamy. I dlatego z dumą ogłaszamy, że jesteśmy jednym narodem pod panowaniem Boga. Historia Ameryki jest historią przygody, która rozpoczęła się od głębokiej wiary, wielkich marzeń i skromnych początków.
Witold Waszczykowski powiedział: to miała być zemsta, impeachment byłby rewolucją, to miała być zemsta na Donaldzie Trumpie, nie doszło do tego, to dobra informacja dla USA i Polski, powiedział w wirtualnej Polsce europoseł PiS i były minister spraw zagranicznych. Zgadzacie się z europosłem Witoldem Waszczykowskim, że to jest...
Miała być to zemsta, na pewno miała być to odwet i upokorzenie Trumpa. No, powiedzmy, nie udał się od tej formalnej strony tak do końca, ale no, cały czas Trump jest mówione o Trumpie w złym świetle we wszystkich mediach i nawet z jego własnej partii, więc to już jest jakiś zysk dla demokratów na początek. I oczywiście no, ewidentnie jest to sprawa politycznie się rozegrała, a nie, że tutaj zasiadł sąd i wydał jakiś obiektywny werdykt. To tutaj zresztą jak zazwyczaj w tego typu sprawach, no widać, że demokraci wszyscy, a republikanie prawie wszyscy przeciw. Mhm. Także tutaj no, podział jest wyraźny według sympatii politycznych czy interesów politycznych. I tutaj nie należało się spodziewać, że to będzie no, taki obiektywny, bezstronny wyrok z 100-osobowej ławy przysięgłych.
Pastor Paweł Chojecki.
No tu bym nie przeceniał tego znaczenia dla Polski szczególnie. Nie? Myślę, że ten wyrok nie ma wielkiego znaczenia. Jest nawet pewnym, tak jak Cezary powiedział, triumfem demokratów, bo jednak spora liczba republikanów opowiedziała się po stronie no, demokratów przeciwko Trumpowi. Nie? I to takie dość znane osobistości jak kandydat na prezydenta
Partii Republikańskiej.
Poprzedni to chyba Mormon ze stanu Utah, o ile
dokładnie
pamiętam. Także to takie nazwiska liczące się w Partii Republikańskiej. Tam też były jakieś no, zaskoczenia. Niektórzy ci senatorowie no, nikt nie spodziewał się, że wystąpią wprost przeciwko Trumpowi, ale to, co Czarek powiedział, to jest rozgrywka bardziej wewnętrzna. Myślę, że tu znaczenia wielkiego dla Polski ten wyrok nie ma. To jest rozgrywka wewnętrzna i podejrzewam, że demokraci liczyli się z tym scenariuszem. Im nie chodziło o to, żeby ten impeachment się powiódł. Im chodziło o to, żeby w świat poszła taka informacja, że Trump jest złym człowiekiem, że Trump ma krew na rękach i ta informacja poszła. Czyli w tym sensie demokraci osiągnęli swoje cele, nie? Stąd tam sam ten wyrok, to już był do przewidzenia, że tutaj tej większości zdecydowanej demokraci nie uzyskają.
Tomek G., już mamy wasze komentarze i pytania. Trzeba by wysłać Donaldowi Trumpowi linka do kanału Idź Pod Prąd TV, żeby oglądał i wiedział, co jest co.
Teraz to już za późno. Niestety i tutaj przechodząc już do jakiejś takiej oceny Donalda Trumpa w tym takim duchowym, szczególnie czyli z naszego punktu widzenia chrześcijan biblijnych, najważniejszego punktu, on mówił w tym przemówieniu na Liberty University o głębokiej wierze, że głęboka wiara w obietnicę Słowa Bożego, zaufanie do Boga Biblii towarzyszyło Amerykanom na wszystkich tych ważnych drogach i wydarzeniach, nie? A tutaj niestety on otoczył się ludźmi, którzy z głęboką biblijną wiarą mają niewiele wspólnego. Takich proroków, fałszywych proroków Ewangelii sukcesów, którzy wyewoluowali gdzieś z ruchu zielonoświątkowego, to już kobiety często są jako ci mega pastorzy, czy nie wiem jak ich nazwa, pasterki, no ale to będzie się z takimi różnymi innymi, że tak bym poszedł na pasterkę, do pasterki, do pastorki, no nie wiem, jak to wyrażać.
Tutaj upatrujesz powodu
duchowej ślepoty Trumpa i jego bezpośredniej ekipy w tym ostatnim roku szczególnie, nie? Do tego jeszcze należałoby dołożyć służby specjalne i ich różne być może mylące raporty, ale to potem. Zobaczcie, że szefową doradców takich pastorskich Trumpa była kobieta, pani White, zdaje się, tak? Która przeróżne kucypały tam opowiada, a już po głosowaniu stwierdziła, że Trump na pewno wygrał, bo ona słyszy triumfy anielskie, że już głosy anielskie słyszy, jak aniołowie ogłaszają zwycięstwo Trumpa. No to z taką idiotką, no to zresztą wystarczy na nią popatrzeć i tu nie trzeba wiele komentarza. On się zadawał, ona była szefową jego duchowych doradców. No to nic dziwnego, że nastąpił spektakularny duchowy upadek tego człowieka.
A dlaczego twoim zdaniem akurat taka pastorka, czy tam jak ją nazwać, liderka, została wybrana przez niego na szefa duchowych doradców?
No to musiałbym pogadać z Trumpem, dlaczego takich duchowych oszustów, fałszywych proroków i idiotów jakiś powybierał sobie na duchowych doradców, bo przecież na pewno w Stanach Zjednoczonych byłoby z kogo wybierać. Tam jest bardzo dużo bożych, mądrych pastorów, mocno zaangażowanych w politykę i nie trzeba takiej głupiej baby brać do Białego Domu, nie? To jest pytanie, na które nie znam odpowiedzi. Podejrzewam, że Trump zaczął odczytywać chrześcijaństwo troszeczkę z takich pozycji marketingowo, jakichś biznesowych. I rzeczywiście ci ludzie, tacy jak ta prorokini, pseudoprorokini, oczywiście fałszywa, bo się skompromitowała przed całymi Stanami, ona chyba nie przeprosiła. Jakiś inny taki fałszywy prorok to przynajmniej przeprosił, bo on też zapowiadał, że Trump już wygrał i że on słyszał z nieba taki news, mu tam przyszedł na jego skrzynkę mailową. To był fake news, on nie poznał się i kucypoły opowiadał. I on za to przeprosił. A ta babina to nawet nie ma tyle honoru, żeby przeprosić za te swoje fałszywe proroctwa. Także chyba spojrzał na ich popularność, bo rzeczywiście tam ich te służby, czy te kościoły, czy kanały telewizyjne, które oni prowadzą, ci fałszywi różni prorocy, mają dość dużą popularność.
Oni też głoszą tak zwaną Ewangelię sukcesu.
tak, tak, że uwierz w Jezusa, będziesz bogaty, zdrowy i piękny i jeszcze odmłodniejesz. No to tam nic dziwnego, że do tej pani White inne kobiety podobne jak ona też tam lgną, nie? Ci pastorzy konserwatywni, oni oczywiście mają duże zaplecze duchowe i mądrość Bożą, no ale jeśli chodzi o popularność, no to nie są tak spektakularni. I on być może na zasadzie jakichś takich słupków wyborczych, trochę patrząc biznesowo, no kto ma powodzenie w biznesie, no wybrał tych najgłupszych z pastorów, tę najgorszą część amerykańskiego ewangelicznego chrześcijaństwa, no i to się musiało źle skończyć. I się skończyło.
Ale teraz, kiedy Donald Trump już jest poza Białym Domem, może przyjdzie czas na refleksję głębszą i może, jeżeli jeszcze nie jest nawrócony do Jezusa Chrystusa, nawróci się i rzeczywiście...
Być może to wiesz, samo nawrócenie do Jezusa Chrystusa nie czyni człowieka mądrym, doświadczonym i dojrzałym. Nie? To są dwie różne rzeczy. Nawrócenie do Chrystusa daje wieczne zbawienie, obmycie z grzechów, miejsce w niebie. A jeśli chodzi o tu zmądrzenie, no to jest proces dojrzałości chrześcijańskiej. No to trzeba po pierwsze mocno się zakotwiczyć w Słowie Boga i po drugie trzeba znaleźć mądry Kościół, dobrze prowadzony, nauczający Bożych praw. Jeśli tych przynajmniej dwóch elementów zabraknie, no to chrześcijanin, nawet nowonarodzony, czyli zbawiony, w którym Chrystus mieszka, no zbłądzi, będzie jak dziecko we mgle. Także Trump prawdopodobnie jest dość młodym chrześcijaninem. On się nawrócił, jeśli tak te świadectwa są prawdziwe, parę lat temu i no niestety wybrał sobie złych przywódców duchowych, zły kościół sobie wybrał, no i te owoce tego właśnie widzieliśmy.
Widzicie Państwo, jak ważne jest nawet, albo może i szczególnie dla polityka, być w dobrym kościele. Pastor Paweł Chojecki pokazał Nowy Testament. Piszcie na kontakt@idźpodprąd.pl albo zajrzyjcie na idźpodprąd.pl/sklep. Tam Nowe Testamenty wysyłamy Wam za darmo.
Tu można powiedzieć, co powinien zrobić Trump. No właśnie odsunąć tych wszystkich takich, powiem delikatnie, szalonych, w cudzysłowie, doradców, w cudzysłowie duchowych. I tym podobnych i naprawdę no tutaj już z osobistego nawet względu swojego Trump powinien poszukać, zakładając, że jest nawrócony, poszukać dobrego kościoła i tu się ugruntować, już abstrahując od polityki, jaką zrobi czy nie zrobi, ale no dla swojego życia jeszcze i ewentualnego owocu w tym życiu, no to tu powinien naprawdę poszukać, zobaczyć, jakie zrobił błędy i politycznie też zobaczyć, jakie zrobił błędy, przyznać się do nich, pokazać swoim zwolennikom, no to zrobiłem, czy zrobiliśmy źle, to źle, to źle, to trzeba poprawić, tam trzeba zmienić i dopiero wtedy będzie mógł zbudować ewentualnie coś więcej. No.
Tu jeszcze dołożyłbym taki kolejny, że tak powiem, no kolejną mapę, czyli tak zwany spisek QAnon, czy jak on się tam nazywa, QAD. I tak dalej. Wiecie Państwo, no to jest taka wiara wśród sporej części Amerykanów, ale też to przenika do Polski, to Q tak zwane. Kiedyś Q to trochę co innego znaczyło, ale to bardziej z łaciny.
Kultura.
Tak, właśnie przez duże Q. A teraz jest taki spisek Q. Chodzi o to, że znawcy tego mitycznego spisku wierzą, że jest jakiś dobry spiskowiec, on jest Q właśnie nazywany, i on tam objawia w internecie prawdy o tym spisku. Nie? I co jest istotą tego spisku? Nie tam, wiecie, jakaś, nie komunizm, nie diabeł, nie tam wartości duchowe, tylko że to jest spisek pedofilów, nie? Też tak sobie wymyślili. No i teraz Trump rzekomo, on nie chce tego powiedzieć, ale tak naprawdę to on walczy ze spiskiem pedofilów, a jego tamtym źródłem to jest źródło Q w tym centrali tego spisku, który właśnie ujawnia im, tym zwolennikom. I tu niestety bardzo smutna wiadomość dla chrześcijan ewangelicznych, bo wyobraźcie sobie Państwo, tu Czarek o tym niedawno mówił, że 25% amerykańskich białych protestantów ewangelicznych, nie, bo tu protestanci to jest szerszy...
Nawet zdaje się 27%.
Szerszy nurt są kościoły, te historyczne, jak luterański, kalwiński i tak dalej, ale tu te kościoły, które mówią o nowym narodzeniu, o tym, że tylko osobiste przyjście do Jezusa, a nie tam chrzest niemowląt czy jakieś sakramenty, nie? Osobiste przyjście do Jezusa, czyli tacy jak my, 25% tych ludzi dało się porwać w ten szwindel i rzeczywiście ten czarownik, no to on mówił, że on jest też właśnie tak wielce postawiony w tym ruchu ku, nie? A teraz mówi, że będzie ku donosił, że tak powiem, na Trumpa w przeróżnych procesach. Także Trump jakoś w ogóle nie odnosił się do tego. Korzystał z tego, że ci kunowcy, czy jak ich tam nazywa, kuniści, czy kunice, że oni go popierają, nie? No i tak, że tak powiem, się teraz kompromituje, bo teraz będą pokazywać, że będzie taka propaganda ze strony komuchów, demokratów i różnych innych, że zobaczcie, wśród wyznawców, czy tych wyborców, czy tych, którzy dalej chcą trwać wiernie przy Trumpie, no to są tacy pożyteczni idioci, którzy wierzą w spisek pedofili, nie? Czyli nie w spisek komunistów, nie w spisek diabelski, tylko akurat pedofili sobie wybrali jako główną, że tak powiem, największe takie spiskowe źródło ludzkości. No.
Johnny Walker, myślę, że wybory mogą się tam odbyć dużo wcześniej niż w 2024 roku. Tam się teraz będzie dużo działo. Jakbyście skomentowali ten głos naszego widza?
No, na pewno będzie się dużo działo.
No, czy wcześniejsze wybory, no mówi się o tym, że Joe Biden nie jest w dobrej kondycji
zdrowotnej. Ale to nie spowoduje wcześniejszych wyborów. Tam sukcesja władzy jest jasno określona. Wybory się dzieją konkretnego dnia co 4 lata i tyle. To jest ustalone.
Czy jest jeśli
by Joe Biden przestał być prezydentem, no to zostanie prezydentem Kamala Harris. Bo Kamali Harris jest tam następny w sukcesji i oni dokończają kadencję zawsze, a wybory są wtedy, kiedy są.
Mieczysław Gacki. Narodami świata rządzą siły ciemności, które idą w kierunku rządu światowego i jednej globalnej religii światowej. Na świecie nie możemy już oczekiwać jakichś pozytywnych relacji z narodami na świecie.
Chcesz Czarek, czy ja?
Nie. Dlaczego nie możemy oczekiwać pozytywnych relacji? No, jeśli były pozytywne relacje w przeszłości, są jakieś tam pozytywne relacje teraz, no to i w przyszłości jeszcze mogą się wydarzyć jakieś tam pozytywne relacje. Oczywiście, że wiemy z objawienia, jak to się skończy ostatecznie, natomiast no, to nie znaczy, że wszyscy na świecie są źli i niezmienialni i nieodwracalni, bo też nie to nam mówi objawienie. I no, nie można takiego totalnego defetyzmu siać, natomiast no, trzeba pamiętać, jak to się skończy. No, tam, też nie do końca bym powiedział, że narody są rządzone przez siły ciemności. Siły ciemności oczywiście wpływają bardzo silnie, natomiast planem historii jest Bóg i nie zrobią nic, czego Bóg tam nie dopuści, tak powiedzmy, ogólnie.
No warto by naszego widza zapytać, a od kiedy to taka sytuacja istnieje? I tu właśnie zaczną się schody, jak mówił jeden z naszych ułanów sławnych, nie? No bo od kiedy? Od zwycięstwa Bidena? Czy może już jak Trump był, to też siły ciemności rządziły narodami? No już tu zaczynają być schody. Warto się zastanowić, jak się głosi jakieś tezy. Warto przede wszystkim sprawdzić, co Bóg na ten temat myśli. A tutaj nigdzie nie znajduje czegoś takiego, że Jezus przestaje być królem królów i panem panów. Nawet w czasie apokalipsy, zapraszam, czytamy poniedziałki i wtorki o 20:30, dzisiaj też 16 rozdział, będziemy, jak Bóg da, czytali. Nawet w tym czasie apokalipsy, kiedy Bóg pozwala pokazać się tu na ziemi rządom szatana i rządowi światowemu jednej religii, jednego tam światowego imperium, to Jezus cały czas ma kontrolę. Pewne rzeczy w niebie się rozgrywają. Tam cały czas Bóg wyznacza, a teraz taka plaga, a teraz taka plaga, a teraz taka plaga na tych dziadów, nie? I różne takie rzeczy się dzieją. Bóg nigdy nie traci kontroli. Także mówienie, że rządy, że tam te narody są pod wpływem jakichś sił demonicznych.
Narodami świata rządzą siły ciemności.
To jest bzdura. To jest bzdura.
Zapraszamy.
Jezus Chrystus rządzi światem. On jest królem królów i panem panów. I nic tu się nie zmieniło, ani się nie zmieni. Jedynie będą różne eskalacje, czy różne, można powiedzieć, miejsca tej wojny. No ale wszystko się wiemy, jak skończy, że wszyscy wrogowie padną na pysk przed Jezusem Chrystusem. No taki jest koniec tej wojny. Warto o tym pamiętać.
Naszym nowym widzom.
Można też pamiętać, kto w ogóle stworzył narody. No to nie siły ciemności wymyśliły narody, tylko Bóg stworzył narody w określonym mają cel.
Właśnie Bóg stworzył narody, to można sobie przeczytać w Dziejach Apostolskich w 17 rozdziale, żeby szukały Boga. No i teraz to nie siły ciemności decydują, tylko te narody decydują, czyli ludzie, ty, ja, pan, państwo i tak dalej. Jeśli większość danego ludzi, danego narodu idzie w kierunku prawdy, no to można powiedzieć, że Bóg, że naród zbliża się do Boga i Bóg błogosławi temu narodowi. Jeśli następuje proces przeciwny, no to zaczynają się schody, tylko w dół.
Dla naszych nowych widzów wyjaśnienie, no może brzmi to jak jakieś science fiction, ale rzeczywiście to jest w Biblii, w Nowym Testamencie, o którym wciąż mówimy, Apokalipsa świętego Jana, i też polecamy nasze, można powiedzieć, materiały artystyczne na temat Apokalipsy. Ostatni komiks Andrzeja Patalona, Czas Apokalipsy. Możecie wejść na naszą stronę idźpodprąd.pl i tam pobrać go sobie za darmo i zobaczyć, czy tak się rzeczy mają.
List do Tesaloniczan drugi bardzo jasno mówi, że rząd światowy nie nastąpi, dopóki ten, który teraz powstrzymuje właśnie działania rządu światowego i działania diabła. Jedyną taką siłą jest Duch Święty. Czyli dopóki Duch Święty nie zostanie zabrany z pola, tak jak został posłany w dzień Pięćdziesiątnicy i powstał Kościół, prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa, Kościół apostolski, nie Kościół rzymski. Tam stolicę to później przeniesiono i różne uzurpacje, ale to inny temat. Dopóki jest prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa, to znaczy dopóki jest Duch Święty na ziemi, rząd światowy nie powstanie. Będą coraz to nowe próby, będą lepsze, gorsze spiski, kół, strój i tak dalej, ale rząd światowy nie powstanie, dopóki jest Kościół Jezusa Chrystusa na ziemi. Kropka.
Józef Midor po raz kolejny pastor trafnie przewidział. Kilka tygodni temu pisałem, że na pewno będzie impeachment, a pastor trafnie przewidział, że nie. No i miał rację. No, a propos twoich przewidywań. Ale
to naprawdę, jeśli ma się zaplecze w postaci jakiejś znajomości Biblii, jeśli troszeczkę już się w życiu różne rzeczy widziało, a ze względu na wiek, to ja już i komunizm, że tak powiem, odhaczyłem w swoim życiorysie i te pierestrojki nasze i teraz te rządy niby już dobrej zmiany, która się okazała podłą zmianą, no to tak i w polityce międzynarodowej różne rzeczy też człowiek widział, no to przewidywanie tego nie jest takie trudne. To naprawdę nie jest nadprzyrodzona żadna zdolność, to jest zwykłe wnioskowanie i wielu innych komentatorów też chyba, mam nadzieję, podobnie wnioskuje.
Mamy nadzieję. Za chwilę przejdziemy.
Myślę, że niewielu ma to podłoże biblijne, także no tak, tu na tak dalekosiężnie to.
Tam jest
to słabo, ale o impeachmencie to akurat pewnie paru tam faktycznie tak mówiło.
Zaraz przejdziemy do podsumowania prezydentury Donalda Trumpa. Jeszcze głosy od was. Michał 2310. Mimo, że nie doszło do impeachmentu, to zmiany przez Bidena są na tak dużą skalę wprowadzane, że nie dopuszczą Trumpa do ponownej prezydentury. Jak się odnieście do tego głosu?
No tutaj to się tak można zgodzić. To z różnych przyczyn, ale myślę, że Trump nie będzie kolejnym prezydentem.
Rafał Bąk, Donald Trump powinien wypromować Mike'a Pence'a na przyszłego kandydata lub innego republikanina, który by się nadawał, a o którym ja nie słyszałem, bo się nie za bardzo orientuję.
Mike'owi Pence'owi to zrobił...
Najgorszą rzecz na koniec.
Tak, tak narobił, że już tego nie odkręci. No, praktycznie obwinił go jeszcze w tym właśnie przemówieniu, które teraz było rozpatrywane w impeachmencie. Mówił, że no, tam jak Mike Pence tam zrobi, to wygramy, a jak nic nie zrobi, no to przegramy. Także no, obwiniał go wielokrotnie. I tutaj myślę, że już no, nie odkręci tego na taką skalę, żeby mógł Mike Pence zostać kandydatem z jakimiś szansami na zdobycie ponad połowy tych głosów. Także no, tu, no, no, spalił te szanse, a tu szkoda, ale też myślę, że no, akurat Mike Pence chyba sensowniejszych miałby doradców duchowych. To można z tej strony. Może jeszcze Mike Pompeo. On całkiem fajnie działał oczywiście w polityce zagranicznej. Nie wiem, jak tu było z sympatiami ewentualnymi wyborców, ale no, też w sprawach duchowych się wypowiadał całkiem, jeśli już mówił, dość sensownie.
Także no, to mógłby być
tak.
Mądrze.
Tak. To ja bym głosował.
Chociaż mówię, no cała ekipa Trumpa będzie obwiniana za jego grzechy.
To na pewno, no ale...
Czyli w każdej kampanii później będą ten atak na Kapitol w kółko puszczać i smagać, pokazywać pogrzeby czy ofiary śmiertelne. Także tu z ekipy Trumpa, no to... To trudno myśleć o jakimś nowym polityku z sukcesem.
Pompeo akurat no, nie był tak bezpośrednio zaangażowany, może coś tam. No mówię, jakby już z tej ekipy wybierać, no to tu bym ewentualnie coś widział.
Ale rzeczywiście no, bardzo mocno zniszczył, można powiedzieć, karierę Pence'owi na koniec. Nie?
Będziemy dla Państwa komentować to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Wspomnieliście Chiny, to może teraz pokażmy fragment serwisu technologicznego Idź Pod Prąd Marcina Palimuki. Chiny pierwsze chcą być bezgotówkowe, co to oznacza? I wracamy za chwilę z podsumowaniem prezydentury Donalda Trumpa.
Komunistyczne Chiny kontynuują swoje prace nad wdrożeniem wirtualnej waluty. Chińskie banki w grudniu zorganizowały loterię, w której rozdano 10 milionów e-yuanów 50 tysiącom mieszkańcom miasta Shenzhen. Podobną loterię zorganizowano w mieście Suzhou we wschodnich Chinach, gdzie rozdano 20 milionów wirtualnych yuanów 100 tysiącom obywateli. Loterie miały na celu sprawdzenie, jak radzi sobie wirtualny pieniądz w praktyce. Kolejny tego typu test rozpoczął się w styczniu w Shenzhen. Tym razem sprawdzana ma być funkcjonalność płatności offline przy pomocy kodu QR. Zaletami chińskiego juana w porównaniu do już istniejących na chińskim rynku rozwiązań umożliwiających płatności online jest brak prowizji pobieranych od transakcji i możliwość korzystania z niego w trybie offline. Elektroniczny juan ma zostać w pełni wdrożony do Igrzysk Olimpijskich w lutym 2022 roku. Testy są przeprowadzane więc coraz częściej i mają coraz większy zasięg. Chiny chcą być pierwszym na świecie krajem bezgotówkowym. Warto wspomnieć, że korzystanie w całości z elektronicznej waluty oznacza dla obywateli całkowitą kontrolę transakcji przez państwo.
Całość już niebawem na naszym kanale YouTube, a także na Facebooku. Podsumowanie prezydentury Trumpa w skrócie. Co zrobił źle? Co zrobił dobrze, waszym zdaniem, największe sukcesy Trumpa i największe zaniedbania?
Największy sukces to takie odwołanie się do zwykłych ludzi. Skończenie z takim uprawianiem polityki tylko w gabinetach, tylko w jakichś niby tajemnych, skomplikowanych zagadnieniach, a zwykli ludzie to mają tylko do roboty i niewiele mają rozumieć z tego, co się dzieje. Trump właśnie przerwał ten taki właśnie mityczny łańcuch podziału na takich zwykłych zjadaczy chleba, którzy się na polityce nie znają, no i na na to bagno, jak on to nazywał, waszyngtońskie. On powiedział, że idzie do polityki osuszyć bagno, czyli właśnie zerwać z tym dyktatem elit waszyngtońskich, a zwrócić się z powrotem do zwykłych Amerykanów i odwołać się do ich miłości do ojczyzny i do ich miłości do Boga. I rzeczywiście to bardzo dobrze funkcjonowało. Jego przemówienia to były takie zawsze prostym językiem, ale jednocześnie bardzo takie podnoszące na duchu. Przypomnę, no jego chyba najsławniejsze przemówienie to jest 2017 rok, Warszawa, do którego on się zresztą też odwoływał, że to jego, jedno z jego lepszych wystąpień, jak pięknie mówił do Polaków, że Polacy odczytali go jako swojego prezydenta. Wyobraźcie sobie, żeby prezydent Duda zgromadził takie tłumy, jak zgromadził prezydent Trump. To jest niemożliwe. No to musieli nawet wszyscy pisowcy, jakby się zjedli 1000 kotletów i 1000 autobusów przysłali, to i tak by takiej atmosfery i tylu ludzi wiwatujących z serca na cześć swojego prezydenta tego nie potrafiliby zrobić. A tu spontanicznie, bez żadnej reklamy, Polacy masowo przyszli i witali Trumpa jak swojego prezydenta. On się zresztą pięknie odwzajemnił, mówiąc no tak o Polsce, że to nie słyszałem polskiego prezydenta, żeby tak pięknie mówił o naszym, z taką charyzmą i treścią, o naszym bohaterstwie, o naszej historii, nawoływał do powrotu do tradycji wolnościowych, nie? Bo to zarówno Trump, kiedy przyjechał, mówił o biurokracji, o socjalizmie, że to was zżera, Polacy, zerwijcie kajdany socjalizmu. Później Mike Pence, jak przyjechał, to jeszcze Biblię zacytował, gdzie duch pański, tam wolność, a gdzie socjalizm, tam śmierć. Także to są jego, myślę, to zostanie w pamięci ludzi. Te przeżycia, kiedy zarówno Polacy, jak i Amerykanie znowu czuli się, można powiedzieć, podmiotami, a nie przedmiotami polityki. Znowu zatęsknili za wolnością, znowu zatęsknili za wielkością. To tu on rzeczywiście był niezrównany.
Jeśli chodzi o Polaków, no to na pewno zapamiętają, że Donald Trump zniósł wizę z Polski do Stanów Zjednoczonych.
No to lepiej by tam było o tych wojskach amerykańskich, ale tu trzeba powiedzieć,
Polacy
że...
zapamiętają przede wszystkim.
Tak, no. Trzeba powiedzieć, że to poprzednie ekipy już pracowały nad tymi wojskami amerykańskimi w Polsce, ale Trump i ekipa pisowska dokończyły to zadanie sukcesem.
Czyli wojska amerykańskie w Polsce, również wizy, znaczy zniesienie wiz. Co jeszcze?
Sukcesów. Na pewno wewnętrznie patrząc, no to gospodarczo przede wszystkim to znoszenie biurokracji, to tak symbolicznie przedstawione przez te sterty papieru, które się zmniejszały, które pokazywał, jak dużo niepotrzebnych regulacji jest znoszonych, także to bardzo pobudziło gospodarczo Stany Zjednoczone. Szczególnie ulżyło no, tym mniejszym przedsiębiorcom, pracownikom. Także to na pewno bardzo na plus już dla samych Stanów. Oczywiście też no, rozwój tego przemysłu, powiedzmy, naftowo-gazowego, że Stany Zjednoczone zaczęły eksportować masowo te surowce, przez co różne kraje mogły się odciąć od Rosji. Na przykład i to też czy od Iranu, także no tu też dobry ruch, szybko teraz odwracany niestety przez Bidena, także to z takich może gospodarczych sukcesów.
Jeśli chodzi o Europę, stosunki Stanów Zjednoczonych z Europą, tu jakie sukcesy widzicie?
No mówienie prawdy o Niemcach. To przecież tyle krytycznych słów pod adresem czy samej kanclerz Angeli Merkel, czy całego państwa niemieckiego, no to chyba żaden prezydent amerykański nie powiedział tyle cierpkich, ale jednocześnie prawdziwych słów. Mówił także o spisku niemiecko-rosyjskim, właśnie o Nord Stream 2. Teraz zobaczcie, że nie ma Trumpa, Nord Stream 2 już się znowu buduje. Ruscy mówią, że mamy w nosie amerykańskie sankcje, a za Trumpa siedzieli cicho, czyli bali. bali się, nie? To widać wielką różnicę, że ganił Niemcy, ganił ich za współpracę z Rosją, za kupowanie surowców energetycznych od Putina, hodowanie przez to tego reżimu. Mówił, że nie wywiązują się ze zobowiązań sojuszniczych wobec NATO, wobec także Stanów Zjednoczonych, że przez to jak gdyby mają dług i to ogromny, tam wystawiał im rachunki i to kilkukrotnie, a przy tym lansował Polskę i Trójmorze. Czyli wiedział, że Niemcy są tym hegemonem, który dąży do budowy takiego imperium neoromańskiego Unii Europejskiej, a wiedział, że wolne narody to jest przyszłość, która się może przeciwstawić tym właśnie tendencjom i stawiał na Polskę i Trójmorze. Jednocześnie też tu dawał dobre sygnały Wielkiej Brytanii i premierowi Johnsonowi, że tu źle nie będzie miał, jak odejdzie od tej niemieckiej Unii Europejskiej. Także to są jego ewidentne sukcesy, trzymanie tu ruskich w szachu i praktycznie zamrożenie tych inwestycji gospodarczych jak Nord Stream 2.
No i można powiedzieć, no taki większy powrót Stanów Zjednoczonych do Europy. Czy Cezary Kłosowicz, czy jeszcze chciałbyś coś dodać, czy przechodzimy do Bliskiego Wschodu?
No Bliski Wschód to już w ogóle powiedzmy spektakularne na arenie międzynarodowej to uznanie niby oczywistego faktu, ale że stolica Izraela jest w Jerozolimie. Także no to fakt na pewno spory ruch. No wszyscy prezydenci to mieli robić poprzedni, ale jakoś tak nie robili. No Trump to wziął i zrobił.
I się dało.
Spełnił obietnicę już dawno.
Żadne powstanie nie wybuchło, bo przecież mu tam wróżyli, że oj, jak to zrobisz, to wojna i tak. Co, nic się nie stało.
No i Donald Trump nie rozpoczął
i
żadnej wojny.
Wręcz zakończał, tak, dokładnie. Ale Nagrody Nobla pewnie pokojowej nie dostanie, w przeciwieństwie do Baracka Obamy, który kilka rozpoczął.
No właśnie, no, taki, i poprzednich taki, prezydentów.
Taki, on, taki sposób.
Ledwo rozpoczął urzędowanie, to już Nagrodę dostał. A zobaczcie, że właśnie dzięki Trumpowi Izrael zawarł no, kilka układów pokojowych z państwami arabskimi. Przedstawicielstwa dyplomatyczne są gdzieś tam w Sudanie.
No,
tuśmu,
pokonanie przez Stany Zjednoczone państwa tak islamskiego również się wymienia jako sukcesy. Również Donalda Trumpa.
No tak, do tego też miałem zmierzać, do tych rozpoczęcia tych pokojowych traktatów. Tu no, trochę to się odwlekło przez to stawianie na ten jakiś tajemniczy plan, który ciągle był odwlekany, jego ogłoszenie. No ale to już mieliśmy do sukcesów, to na razie.
Na razie. No i Daleki Wschód, drodzy Państwo, czyli przede wszystkim komunistyczne Chiny.
Tu na pewno no, promowanie stosunków z Tajwanem, tam wysyłanie coraz to jakichś wyższych urzędników. Też prezydent Tajwanu gdzieś była w Stanach, no nie spotkała się, no ale przyleciała gdzieś w jakąś wizytą. I to na pewno dobrze. To twarde zawsze mówienie o, czy przynajmniej w ostatnim okresie, o Chinach, że to komunizm, pokazywanie, co tam się dzieje. Tu też myślę, że Mike Pompeo właśnie dużą rolę odegrał, te jego dwa przemówienia chińskie, czy o tematyce Chin z 2019 i z 2020 roku, no to jasno pokazywały, jakim zagrożeniem są Chiny i jak mocno trzeba reagować. Oczywiście no, rozwijanie tych stosunków z innymi tam krajami w okolicy, Japonia i tym podobne, no to czy nawet taka zmiana retoryki, że to jest Indo-Pacyfik, a nie tam jakieś okolice Chin, czyli było to nastawienie, że Indie i te kraje inne tu są partnerami Stanów Zjednoczonych i cały czas podkreślanie tej obecności na tych wodach międzynarodowych, które Chiny chcą zagarnąć na wyłączność.
Mówimy o słowach, o retoryce przede wszystkim. No tutaj to się często przewija w waszych wypowiedziach. To przejdźmy do tych minusów, czego nie
jeszcze
zdążył.
Z plusów dalekowschodniej, no to już tak, bardzo, żeby nie były tylko słowa. No oczywiście blokowanie Huawei, te wszystkie cła różne, no to uderzyły trochę w tę chińską gospodarkę. No, wszyscy już na świecie wiedzą, że te firmy chińskie telekomunikacyjne są niebezpieczne.
Jak to? A już nie wie.
Co z tym zrobią, to jest ich sprawa.
Nie wie. Przebrał się w jakiś stroik tam i występował jak Hojzi na jakimś tam reklamiku. Także
polecamy
nie tak
serwis,
wszyscy, ale
serwis sportowy Idź Pod Prąd dzisiaj również.
Ja jednak uważam, że wiedzą, tylko po prostu wybierają to, co wybierają.
Jesteś zwolennikiem złej natury ludzkiej.
Jestem zwolennikiem, ale...
prawdy o złej naturze ludzkiej.
Żeby ktoś nie pomyślał.
Powiedzieliśmy o plusach, przejdźmy do tych zaniedbań, czy właśnie tego, czego nie zdążył, nie zrobił Donald Trump podczas swojej prezydentury. No, możliwe, że miał takie plany w następnej kadencji, której był pewien.
O, tu był właśnie największy jego błąd, że on był pewien drugiej kadencji. I pewne rzeczy rozłożył nie na 4 lata, tylko na 8 lat. I dlatego rozpoczął dobrze, a skończył źle. Bo to wszystko trzeba było zaplanować na jedną kadencję. A jakby Bóg dał drugą, no to wtedy jeszcze, że tak powiem, poprawić.
Ale to wszystko, o czym mówisz? W tym momencie mówimy o Chinach, czy mówimy o sytuacji
wewnętrznej
w Stanach Zjednoczonych?
To jedno i drugie. Na przykład budowa muru, no to co? No to zaczęli i już dzisiaj jest wszystko zmarnowane i tak dalej. Nie? Połowiczne załatwienie sprawy to dalej jest niezałatwienie sprawy. Mhm. I to wszystko można by podsumować kadencję Trumpa. Dobrze rozpoczął, miał dobre hasła, dobre cele, dobre plany, ale ich nie zrealizował w jednej kadencji. No ktoś powie, może się nie dało. Ale może jednak by się dało, przynajmniej niektóre rzeczy, wybrać i skoncentrować się na nich. Na przykład ten plan dla Bliskiego Wschodu, nie? Znaczy plan dla Izraela. To był taki, widać, że konik Trumpa. To przecież ponad półtora roku chyba w kółko o tym się mówiło i nic z tego nie wyszło wielkiego. Nie? Czyli widać, że wybrał nie ten priorytet, który jest potrzebny. Nie? Powinien wybrać dwa priorytety. Uratować Stany Zjednoczone wewnętrznie i tu mur jest częścią tego procesu i druga sprawa zniszczyć komunistyczne Chiny. Zniszczyć potęgę gospodarczą komunistycznych Chin. On myślał, że to zrobi w drugiej kadencji, ale Chiny zniszczyły go w pierwszej.
Bo przyszedł COVID.
Nie przyszedł.
Komunistyczny
nie
Chin.
Przyszedł.
No,
tylko,
sam nie przyszedł.
No właśnie.
No właśnie, Cezary Kłosowi, czy jakieś zaniedbania właśnie w tej wewnętrznej polityce Donalda Trumpa? Wiemy o obniżce podatków, ale tak jak rozmawialiśmy czy z Amerykanami, czy z Polonią w Stanach, jednak ta obniżka na przykład no, nie dotyczyła tak w dużej mierze najmniejszych przedsiębiorców. Tutaj można było zrobić więcej według nich.
Pewnie tak. Oczywiście trzeba pamiętać, że no, Trump nie rządzi sam, tylko ma kongres, także tu też szczególnie w tej kwestii musiał, no, może podpisać, ale nie może wszystkiego tak sobie zrobić, zadekretować. Pewne rzeczy oczywiście robił dekretami, ale no, nie da się wszystkiego, także ta wewnętrzna polityka na pewno, no, pewnie była nawet trudniejsza do przeprowadzenia niż zewnętrzna. W zewnętrznej miał dużo więcej do powiedzenia samodzielnie. Natomiast no, jego hasło to było osuszyć bagno. No i nie osuszył. Tak, nie wiem, czy się dało, czy się nie dało, no ale no fakt jest, że nie jest osuszone. Może nawet teraz będzie większe niż było.
Powróciło ze zdwojoną siłą.
Jakoś innymi, że tak powiem, kanałami przepłynęło.
Teraz już nie będzie bagno, teraz to już będzie szambo. No to już rozumiecie państwo, że sytuacja się pogarsza.
Także no widać, no przede wszystkim nie zadziałał na polu przeprowadzania wyborów, tych procedur wyborczych, więc to mu drugą kadencję straciło, to w tej kwestii wewnętrznej. A to, że no system wyborczy już ten w praktyce na sposób głosowania w Stanach no nie jest najdoskonalszy, to było wiadomo od dawna. Przecież te
już
powtórki były nieraz, a te doniesienia, że głosują jacyś ludzie, którzy nie są uprawnieni, czy z innych stanów i tak dalej, no to już były w poprzednich wyborach, chociaż nie było tak bardzo rozpowszechnionych tych wyborów korespondencyjnych jak teraz. Także nawet gdyby nie było powiedzmy tego ataku epidemicznego i przełożenia wszystkiego na zdalne, korespondencyjne, to i tak trzeba by to było załatwić. No Trump trochę o tym mówił o tych tam identyfikacjach i tak dalej, No ale nie zostało to przeprowadzone. Oczywiście można tłumaczyć, że no, był powiedzmy ograniczony, no bo to Stany określają samodzielnie sposób głosowania, on im nie może nakazać tak konkretnie, no ale no, myślę, że mógł zadziałać więcej, przynajmniej na te Stany, gdzie Republikanie mają jakąś władzę, czy ogólnie wcześniej. No zaczął o tym mówić wtedy, jak już było trochę za późno, no, w trakcie kampanii mówił, że będzie oszustwo, no ale no, już nie bardzo coś mógł poradzić, także no to z takich wewnętrznych spraw to na pewno takie rzeczy.
No i reakcja na COVID, o tym już mówiliśmy wielokrotnie, że rzeczywiście ta reakcja była spóźniona i nieadekwatna do zagrożenia rzeczywiście.
Dość chaotyczna, dość chaotyczna, wiele jakichś niepotrzebnych czy wręcz głupich wypowiedzi Trump pozwolił sobie przekazać mediom i ludziom, także kompromitował się, zmieniał zdanie, tak można powiedzieć. Najważniejsze, czego nie zrobił, to, że od razu nie oskarżył Chin komunistycznych o atak na Stany Zjednoczone. Atak zbrojny na Stany Zjednoczone. To powinno praktycznie skutkować no, kompletną izolacją, odcięciem, embargiem na Chiny od razu. To już trzeba było zrobić w kwietniu, kiedy ludzie masowo umierali. Odpowiednie były też nastroje amerykańskie, nie? Pamiętamy Nowy Jork, to się przecież mało nie przewrócił, można powiedzieć, pod naporem chińskiego ataku i podobnie też inne wielkie miasta, ale no, Nowy Jork pewnie najbardziej ucierpiał, szczególnie w tej pierwszej fazie. Wtedy powinny być zdecydowane działania ekonomiczne związane z objęciem komunistów chińskich totalnym embargiem. I wtedy by wygrał te wybory, można powiedzieć, jesienne. On wahał się. Raz mówił ostre przemówienia, że musimy rozliczyć Chiny i tak dalej, ale to były przemówienia. To były przemówienia ładne, cytowaliśmy, pokazywaliśmy wam, ale kroki były słabiuśkie za tymi przemówieniami. Przecież też daliśmy mu podkładkę w postaci
petycji.
To przecież była wczesna wiosna zeszłego roku. Dostał 100 tysięcy podpisów. Republikanie nam dziękowali, że o, mamy teraz podkładkę, że cały świat chce, żeby Stany Zjednoczone pociągnęły Chiny do odpowiedzialności, komunistyczne Chiny. Odpowiedź była słabiutka, za słaba i dlatego przegrał wybory. To jest bezpośredni taki, można powiedzieć, ten czynnik materialny. Odpowiedź na atak chiński była za słaba i odbiła się czkawką, a potem tuż torsje były.
To widać to cały czas w tej polityce Trumpa wobec Chin. No, nie było tej stanowczości. No, na początku były rozmowy, tak, spotkanie z Xi Jinpingiem gdzieś tam w tej rezydencji w Stanach. Potem dopiero w 2018 roku zaczął nakładać te cła, czyli po ponad, no, prawie półtora roku po prezydentury jakieś tam cła i tam było już to potępianie Chin i tak dalej. No, Huawei na czarnej liście się znalazł w 2019 roku. No, to wszystko można było robić od razu. To wszystko trzeba było robić od razu. On tu rozmawiał z tym Kim Jong-unem. Tak. Też nie wiadomo o czym. No, tam jakiś sobie robił PR, że jest tu pokojowym,
no,
i tak dalej.
PR,
no, ale no nic z tego w końcu nie wyniknęło. Mhm. Może, nie wiem, no, na coś tam liczył, czy liczył, że w drugiej kadencji jeszcze się to rozwinie, no ale to bez sensu. A przecież jeszcze w styczniu 2020 roku podpisał umowę z Chinami, tak? Ta faza pierwsza tam, że tu będzie teraz, już będzie dobrze. No już wtedy się rozprzestrzeniał ten koronawirus. No i potem ta już reakcja, no to tak jak odpisywaliśmy.
Podobnie tam z zakazem eksportu elektroniki. Przecież no już było podpisane, że nie może do tej firmy Huawei i ZT, czy jakaś tam inna, że nie może otrzymywać podzespołów amerykańskich. No, tam minęło 2 tygodnie, a to jednak może, że takie, wiecie, takie zwroty akcji i osłabianie. Dobra decyzja, a potem czy miał złych doradców, czy tam go w jakiś sposób mamili czymś. Nie wiem, ale oceniam decyzję. Decyzja zła. Trzeba było na ostro i totalne embargo. Szybciutko Chiny by jadły z ręki i przyznawały się do wszystkich zbrodni, jakie popełniły.
Z Izraelem też trochę było podobnie. No, oczywiście no, przeniesienie do Jerozolimy ambasady i tak dalej, no to no, prosty ruch. Ale ten plan pokojowy, no to taki odwlekany, bo wybory, bo następne wybory akurat w Izraelu były i tak dalej. No w końcu wyrzucili ten plan, no i tak no, no, no był plan i nie ma. No. I w końcu dopiero pod sam koniec zaczęli robić faktycznie porządne ruchy, że tu z tymi pokój, z tymi tu jakieś tam traktaty i tak dalej. Jakby to robili od początku, no to może by nawet dokończyli, a tak to zaczęli i już... No i nie ma.
Możemy zastanawiać się, dlaczego tak późno, dlaczego tak ograniczone działania, te dobre działania Donalda Trumpa i jego administracji. No ale mamy taką sytuację, jaką mamy. Joe Biden jest prezydentem Stanów Zjednoczonych.
I on działa szybko, on się tam nie...
No właśnie. Zobaczcie, wyglądało na dziadka, który nie wie, w którą stronę się obrócić.
I w jakich wyborach startuje.
Pamiętacie, jak szukał Białego Domu, tam jest taki filmik, jak wychodzi z limuzyny i idzie w inną stronę, to go zawracają, no to on teraz tam. Być może on jest taki nieogarnięty.
Ale podpisać się potrafi. No.
Ale ma doradców, którzy są z żelaza. Komunistycznego żelaza, ale z żelaza. I oni nie cyckają się. On najwięcej tych dekretów podpisał, jak wszyscy prezydenci Stanów Zjednoczonych do tej pory. Tam Trump chyba w pierwszych tych dniach to tam, nie wiem, 3 czy 8, już nie pamiętam, a ten 20 parę przywalił. Jakoś niewiele, nie? Także tutaj widać, że machina komunistyczna była przygotowana do przejęcia władzy i w ciągu paru dni, że tak powiem, wyczyścili wszystko po Trumpie.
Do zwykłych Polaków wasze głosy. Nie ma Donalda Trumpa w Białym Domu, jest Joe Biden. Nie wiadomo do końca nawet z czym to się będzie wiązało. Przyszłość nie rysuje się optymistycznie, ale co mogą zrobić zwykli Polacy, żeby pomóc Ameryce, pomóc Amerykanom, czy utrzymywać te kontakty polsko-amerykańskie?
No tu na pewno akcja modlitewna. Ja taki od razu po tych właśnie strasznych wydarzeniach na Kapitolu, takie przesłanie do Amerykanów. Ono nawet tam dotarło do kilku wpływowych chrześcijan, którzy no, stwierdzili, że zgadzają się z tym kierunkiem, dziękują za wsparcie i proszą o modlitwę, bo rzeczywiście to jest zapaść duchowa kościołów amerykańskich. To, co mówiłem o tych fałszywych, zwodniczych prorokach pseudochrześcijańskich, tej teologii sukcesu, to jeszcze jest wiele, wiele innych zaniedbań czy takich poważnych błędów w protestanckich kościołach Ameryki. Przecież to już w 2018 roku, po powrocie ze Stanów Zjednoczonych, już wtedy taki cykl nauczań, jak wypędzić komunistów z kościołów, to właśnie po tym, co widziałem w kościołach amerykańskich. To widziałem w kościołach amerykańskich, widziałem, że to się dobrze nie skończy. I to nie był jeden kościół. To było, można powiedzieć, kilka z różnych denominacji, z różnych miejsc i wszędzie było to samo. Jakaś taka śpiączka duchowa, jakieś takie zatracenie ostrości, jakieś bredzenie, takie jak, wiecie, człowieka, który, jak Kubusia Puchatka, który nie widzi powagi sytuacji. Nie? Tutaj wilk, można powiedzieć, szczerzy kły, a oni opowiadają, że ma ładną czapeczkę ta babcia tam czerwonego kapturka. No to mniej więcej tak wyglądało. No to sobie możecie przesłuchać te nauczania. Trochę więcej tam o tym mówię. Także jeśli nie podniesie się Kościół protestancki Ameryki, to Ameryka się nie podniesie.
Mówiliśmy o sojuszu cywilizacyjnym ze Stanami Zjednoczonymi, że dopiero wtedy Polska i Stany mogą stworzyć jakąś nową jakość również na arenie międzynarodowej. Czy nadal jest to możliwe? I co zrobić, żeby jednak ten sojusz czy przetrwał, czy go dalej tworzyć?
No, żeby był sojusz cywilizacyjny, no to trzeba budować cywilizację też u siebie, no bo to też, no, nawet gdyby w Ameryce wygrał Trump i tak dalej, no to i te wszystkie kościoły były nawet, się tak odwróciły od tych błędów i były wspaniałe, no to jeszcze trzeba mieć partnera do tej budowania partnerstwa. Więc no tu Polska jest no też w duchowym stanie opłakanym generalnie rzecz biorąc, choć są jakieś oznaki polepszania, więc no tu u siebie musimy budować to samo, co Amerykanie muszą u siebie, no i wtedy będziemy mogli faktycznie ten cywilizacyjny sojusz mieć. No a jak tu nie zbudujemy, no to nawet jak Stany będą wspaniałe, to nic nam z tego.
No właśnie, możemy być zachętą dla Stanów Zjednoczonych i nierzadko takie głosy od amerykańskich chrześcijan do nas płyną, że polscy chrześcijanie są zachętą.
Z naszego środowiska, to które no, jeszcze nie jest dominujące w Polsce, ani nawet może znaczące, nie wiemy. Jako tu, że tak powiem, takich partnerów Trump wybrał sobie, znaczy no wybrał to Polacy, wybrali, no on tylko sytuację zastanął, zagospodarował to narodowo-katolicko-socjalistyczne środowisko Prawa i Sprawiedliwości. To z nimi budował głównie ten sojusz cywilizacyjny, próbował budować, bo to się nie udało. Oni go nawet oszukali na samym wstępie. Przypominam próbę budowania jakichś ważnych porozumień czy ważnej współpracy ambasador Mosbacher z rządami PiSu, z premierem i z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, kiedy ona napisała, słuchajcie, co wy się zajmujecie jakimś tam kukłą w TVN-ie, czy coś takiego, nie róbcie z tego afery. Wolność mediów jest i proszę ją szanować, a my zajmijmy się porządnymi sprawami. Pamiętacie ten list? Co zrobili przedstawiciele PiSu z tym listem?
Przeciekli.
Wysłali go do mediów, żeby kompromitować ambasador Mosbacher. No to jest, to takich miał w Polsce sojuszników Trump. No, o czym tu gadać?
Ale żeby nie było tak pesymistycznie, to no, powiedzieliście o kościołach. Mamy życzenia od Romana Andrzejewskiego z Kościoła Chrześcijan Baptystów w Wołowie. Z okazji 5. urodzin telewizji Idź Pod Prąd na żywo. Obchodziliśmy ją, no można powiedzieć, cały tydzień, ale głównie 1 lutego, równo 5 lat temu, rozpoczęliśmy nadawanie na żywo. Prosimy te życzenia i wracamy za chwilę.
2, 1. No już.
6, 9, 9, 5, 1, gotowy w perony. Witam wszystkich telewidzów i redakcji Idź Pod Prąd z okazji waszej 5. rocznicy urodzin. Chciałem całej redakcji złożyć wyrazy wdzięczności za pracę, którą wykonujecie, za wasz wkład w uświadamianie polskiego społeczeństwa, ale przede wszystkim za wasz wkład w głoszenie, w rozpowszechnianie Ewangelii o darmowym zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Naprawdę robicie kawał dobrej roboty, cały czas jesteście praktycznie na antenie, ciągle jakieś akcje, jakieś nagrywania i tak dalej. No szacun wielki. No na koniec jeszcze dwa słowa do pastora Pawła. Dzięki tobie, Pawle, nawróciłem się, bo dzięki tobie usłyszałem prawdziwą Ewangelię o darmowym zbawieniu. To trzymajcie się. Hej!
Bardzo serdecznie dziękujemy.
Ta końcówka, jej się nie spodziewałem, nie znałem tego materiału, także wielkie podziękowania za zachętę i tę osobistą informację. Człowiek mówi różne rzeczy, no nie wie, jaki jest odzew, także kolejny człowiek, któremu no, to, co, to wymachiwanie Nowym Testamentem, to mówienie w kółko o Jezusie, przypominanie o tym, że On stoi u drzwi i kołacze, chce dać ci zbawienie, widać, że to gdzieś do ludzi dociera, także chwała Bogu i pozdrawiamy naszych przyjaciół spośród chrześcijan baptystów w Polsce.
Pozdrawiamy i bardzo serdecznie dziękujemy Romkowi za to nagranie i Michałowi również. I na tym skończymy. Na teraz, ponieważ tak jak mówiłam, nie tylko o 20:30 Biblia w czasie zarazy i czytanie Księgi Apokalipsy, ale wcześniej 18:00 Idź Pod Prąd dogrywka, 19:00 serwis informacyjny Idź Pod Prąd, a po programie jeszcze pomyśl dziś pastora Chojeckiego, czy masz plecy u Ziobry i Kaczyńskiego, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Zachęcamy Was również do przekazania 1% podatku dochodowego na funkcjonowanie Młodzieżowej Fundacji Twój Ruch. Nazwa Fundacja Twój Ruch, numer KRS widzicie teraz na ekranie 404562-59. Jest to fundacja, która co jakiś czas publikuje różne materiały, wideo, również dba o naszą polską historię, o patriotyzm. Wczoraj film z okazji powstania Armii Krajowej, bo 14 lutego to nie tylko walentynki. Polecamy ten materiał na koncie Fundacji Twój Ruch. Dziękuję serdecznie. Pastor Paweł Chojecki był moim i Państwa gościem.
Dziękuję Tobie i Państwu.
I Cezary Kłosowicz, Wiadomości.
Dziękuję. Do zobaczenia.
Dziękujemy. Do zobaczenia.
Jak ludzie myślą, żeby zabezpieczyć sobie przyszłość, dobre życie? Myślą, trzeba mieć plecy we władzy, w gminie, w powiecie, w województwie, a najlepiej w rządzie w Warszawie. Jak tam masz plecy, jak z tamtymi żyjesz dobrze, to już myślisz, że nic ci się nie stanie. Rzeczywiście jest to popularna mądrość, podobnie jak Jezus mówił, szeroka jest droga i wielu tam podąża, a koniec nie za bardzo optymistyczny. Zobaczmy w księdze najbardziej politycznej, czyli w księdze przypowieści Salomona, 29 rozdział, werset 26. Wielu zabiega o względy władcy, czyli próbują za pomocą koneksji, pieniędzy, zdobyć sobie przychylność władcy, zdobyć sobie, można powiedzieć, koneksję, żeby tam się łatwo żyło, żeby się władza nie pogniewała, żeby się dało zarobić. Wielu zabiega o względy władcy, lecz Pan wymierza każdemu sprawiedliwość. Myślę, że mądrzejszą opcją jest zabieganie nie o względy rządu, tych władców ziemskich, ale o względy króla królów. Ostatecznie to przecież nie PiS wymierza sprawiedliwość, tylko Jezus Chrystus. Czy masz już Jego względy? To jest pytanie, które każdy powinien sobie w tym momencie zadać. Jezus stoi i kołacze. To On przyszedł do ciebie. On chce, żebyś go tylko przyjął, zaprosił, zrozumiał, co chce ci dać. Zrozumiał swoją prawdziwą potrzebę i biedę, w jakiej jesteś. Pomyśl nad tym.
15 lutego 1941 roku brytyjski zarząd operacji specjalnych przeprowadził operację Adolphus, pierwszy przerzut tzw. cichociemnych do Polski. W skład tzw. ekipy zerowej wchodzili major Stanisław Krzymowski, pseudonim Kostka, rotmistrz Józef Zabielski, Żbik i bombardier Czesław Raczkowski, Orkan. Planowano, że zrzut nastąpi w okolicach Włoszczowy, ale załoga zmyliła drogę i biorąc za oznaczenie zrzutowiska jakieś światła, wyrzuciła skoczków pod wsią Dębowiec, 10 km na północny wschód od Cieszyna, na terenach bezpośrednio włączonych do Rzeszy. Wszystkim skoczkom przy pomocy miejscowej ludności i członków ZWZ udało się przedostać do Generalnej Guberni i dotrzeć do Warszawy. Do transportu skoczków użyto starego bombowca Armstrong Whitley, który miał mały zasięg i musiał lecieć przez Niemcy, żeby wrócić. W następnych tego typu operacjach używano już samolotów Halifax o znacznie większym zasięgu i prędkości. Te samoloty latały już taką trasą, aby omijać Niemcy, najczęściej nad Danią lub Szwecją i Bałtykiem. Nazwa cichociemni powstała w taki sposób, że jednego ze szkolonych do działań w okupowanym kraju oficerów kolega pytał, czego uczą go na tych kursach. Gdy tamten powiedział, że ma zakaz opowiadania czegokolwiek, nazwał go cichociemniakiem i tak się przyjęło. Szkolono tych ludzi do prowadzenia wywiadu, fałszowania dokumentów, prowadzenia dywersji, utrzymywania łączności radiowej i w wielu innych specjalnościach. Zasadniczym ich celem było przygotowanie zwycięskiego powstania powszechnego, które wyzwoli Polskę. 316 cichociemnych zrzuconych do Polski otrzymało 221 krzyży Virtuti Militari i 595 krzyży walecznych.